Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
9 marca witam Państwa Krzysztof Brąk. Nasz program rozpoczniemy od rozmowy z biskupem Andrzejem Jerzem, ordynariuszem tarnowskim i członkiem Komisji Episkopatu do Spraw Misji. W rozmowie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem opowie nam m.in. o misyjnych doświadczeniach swej diecezji. W drugiej części magazynu powiemy o kryzysie na Ukrainie z watykańskiego punktu widzenia. Naszym gościem będzie ojciec Jason d'Estivel, odpowiedzialny za relacje Stolicy Apostolskiej ze słowiańskimi kościołami prawosławnymi. Zapraszamy.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz biskup Andrzej Jerz, ordynariusz tarnowski. Witam bardzo serdecznie w naszym studiu.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Księże biskupie, czy konkretnie możemy wizję nowej ewangelizacji przełożyć na jakieś praktyczne punkty, które Kościół w Polsce powinien w sposób szczególny wziąć pod uwagę przy swojej pracy apostolskiej?
Myślę, że bardzo ważnym zadaniem, które stoi przed Kościołem polskim, jest większe otwarcie się na Kościół powszechny w tym znaczeniu, iż wiele diecezji może podjąć dzieło ewangelizacji w różnych regionach świata. Mogę podkreślić, że diecezja tarnowska od wielu lat te działania podejmuje. Ponad 300 naszych księży pracuje poza granicami diecezji w różnych kościołach lokalnych. I to jest bogactwo diecezji, która przez pracę swoich kapłanów bardziej uczestniczy w życiu całego kościoła. Wielu z tych misjonarzy wraca z powrotem do Polski, do diecezji, czy też z innych krajów, nie tylko misyjnych, i wprowadza nową wizję Kościoła, nowe środki ewangelizacji. Wystąpiłem z takim apelem, żeby zwłaszcza młodzi księża w naszej diecezji, przynajmniej na rok, na 2-3 lata, wyruszyli do różnych kościołów lokalnych. To jest olbrzymie wzbogacenie dla nich, doświadczenie Kościoła powszechnego, i później zawsze mogą wracać do diecezji, aby tym doświadczeniem żyć.
Ponad 300 księży poza granicami diecezji to rzeczywiście wynik wyjątkowy na skalę polską. Księże biskupie, ta tematyka misyjna jest często obecna w tej diecezji, w diecezji tarnowskiej. Ksiądz biskup napisał nawet specjalny list do diecezjan w sprawie misjonarzy, którzy pracują w ogarniętej wojną Republice Środkowoafrykańskiej. O co ksiądz biskup w tym liście prosił?
Docierają do nas alarmujące wiadomości z Republiki Centralnej Afryki, gdzie pracuje ponad 40 misjonarzy polskich, w tym 1/3 to misjonarze z naszej diecezji tarnowskiej. Rozmawiałem prawie ze wszystkimi misjonarzami telefonicznie przez Skype'a. Prosiłem ich, że w sytuacji zagrożenia, przede wszystkim wolontariusze świeccy, żeby pierwsi się ewakuowali, później misjonarze, ale wszyscy podkreślali, że chcą pozostać na swoich miejscach.
Co stoi u motywów takiej decyzji?
Motywacja tutaj jest nadprzyrodzona. Ja podziwiałem naszych misjonarzy, którzy w sytuacji konfliktu, gdzie jakaś grupa islamistów została zabita przez antybalaka, potrafili jechać do tych islamistów, do muzułmanów, pertraktować, żeby nie dokonali zemsty, bo wtedy koło, powiedzmy, nacisku zbrodni się zamyka i potęguje. Mogli w każdej chwili ci nasi misjonarze stracić tam życie. W takich emocjach, gdzie jest zabitych kilkudziesięciu ludzi, wiadomo, że trudno jest opanować chęć odwetu. Więc rola tutaj naszych misjonarzy w budowaniu pokoju w tej sytuacji bardzo rozedrganej wojną jest niezwykła. Nie mówię tutaj już o normalnej pracy misyjnej, gdzie wokół misji tłoczyli się ludzie, tam oczekując troski po kilkanaście tysięcy przy parafiach uchodźców zagubionych, lękających się utraty życia. No i codzienna praca w czasie pokoju w wymiarze i ewangelizacyjnym, i promocyjnym, jeżeli chodzi o pracę edukacyjną, charytatywną i pochodne.
A gdybyśmy wyobrazili sobie taką hipotetyczną sytuację, że misjonarze polscy wyjeżdżają z Republiki Środkowoafrykańskiej, o co byłby uboższy ten kraj w tym momencie?
Myślę, że o wiele tych wymiarów, o których mówiliśmy, i ewangelizacyjny, który jest bardzo ważny, głoszenie Ewangelii, która wyzwala, która daje poczucie wspólnoty, obecności Boga i sensu życia w tych bardzo trudnych warunkach, ale także w wymiarze edukacyjnym. Prowadzimy tam przecież szkoły, prowadzimy szpital dla pigmejów, gdzie teraz są między innymi ofiary tego konfliktu. Także poczucie bezpieczeństwa, dlatego że parafie dają tym ludziom możliwość znalezienia schronienia nie tylko w czasie wojny, ale także w czasie pokoju. Chciałem tu podkreślić i myślę, że władze naszego państwa też to będą dostrzegać, iż misjonarze są najlepszymi ambasadorami Polski za granicą, bowiem nie przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach, tylko są z ludźmi, pracując w buszu, pracując w fawelach, pracując w zagrożeniu, poddani chorobom, samotności i wyniszczającym warunkom, które ich otaczają. Dlatego myślę, że i Kościół Polski, naród Polski powinien, myślę, że to czyni, zwłaszcza chodzi o wiernych, którzy bardzo mocno wspierają misję, ale sądzę, że trzeba docenić tych ludzi, którzy niosą do krajów postkolonialnych to, co najlepsze. Nie wnosimy już może technologii, ale dajemy tam osoby, które są w stanie poświęcić dla tych ludzi swoje życie. Mamy więc tutaj pewną wolność w działaniu i olbrzymią akceptację miejscowej ludności, ponieważ jesteśmy inaczej postrzegani niż przedstawiciele innych narodów.
To bardzo ładne, co ksiądz biskup powiedział, że polscy misjonarze są najlepszymi ambasadorami naszego kraju właśnie tam w środkowej Afryce. Wobec tego, czy polskie władze robią wystarczająco dużo, by tym swoim ambasadorom zapewnić wystarczającą i konieczną pomoc?
No z pewnością władze naszego kraju mają mniejsze możliwości niż powiedzmy władze francuskie, które mają tam mocną obecność od dziesiątków lat, to jest teren ich wpływów. Dlatego może trudno wymagać tutaj od władz naszego państwa bezpośredniego działania. Wiem jednak, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmowało działania, aby nasi misjonarze, zwłaszcza w tych ostatnich dniach, mogli być ewakuowani przez między innymi wojska francuskie, które zabezpieczają lotnisko i główne trakcje komunikacyjne. Sądzę więc, że tutaj jest współpraca i w miarę swoich możliwości rząd polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmuje tutaj odpowiednie działania.
Jest jeszcze taki wątek, chyba mogę tak powiedzieć, osobisty. Od 20 lat w Republice Środkowoafrykańskiej pracuje kolega z ławy szkolnej księdza biskupa, ksiądz Mirosław Gucwa. Czym on się tam zajmuje? I poza tymi już wspomnianymi rzeczami, czym zajmują się właśnie polscy misjonarze z diecezji tarnowskiej w tamtym kraju, no i w innych krajach afrykańskich?
Ksiądz Mirosław Gucwa między innymi założył tam niższe seminarium, założył także szkołę. Pamiętam, że zdobywał podręczniki francuskie do różnych przedmiotów we Francji. Teraz ma bardzo ważną funkcję, możemy powiedzieć, zastępuje biskupa jako wikariusz generalny. Jest bardzo oddany na rzecz diecezji i podejmuje różne działania. Są księża, którzy pracują w szpitalu prowadzonym przez naszą diecezję. Inni kapłani prowadzą pracę jeszcze w seminarium, w parafiach rozsianych w różnych diecezjach Republiki Centralnej Afryki.
Gdzie jeszcze są kapłani diecezji tarnowskiej? Ksiądz biskup wspomniał wcześniej, że prawie 300 kapłanów z tej właśnie diecezji pracuje poza.
W różnych kręgach ewangelizacyjnych kościoła w krajach Europy Zachodniej mamy ponad 40 kapłanów w Niemczech, ponad 30 we Francji, około 20 w Anglii. Są misjonarze w Hiszpanii, pracują też nasi kapłani we Włoszech, Ad Gentes, Ekwador, Boliwia, Peru, Argentyna, Brazylia, jeżeli chodzi o Afrykę, jeszcze mamy w Trzadzie, oczywiście Kazachstan, cała ściana wschodnia, możemy tak powiedzieć, więc i Ukraina, i inne kraje leżące na wschodzie Polski. A więc duży zasięg ewangelizacyjny, nie mówię o tych, którzy pracują jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Cieszymy się z tego faktu, iż nasza diecezja, mając tak dużo powołań, nie zamyka się w sobie, jest otwarta i może dlatego Pan Bóg nam błogosławi na razie te powołania do życia kapłańskiego i zakonnego.
Czyli chyba łatwiej byłoby jednak zapytać, gdzie nie ma misjonarzy z diecezji tarnowskiej. Księże biskupie, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę w Radiu Watykańskim. Przypomnę, że naszym gościem był biskup Andrzej Jerz, ordynariusz tarnowski. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Trwa kryzys na Ukrainie. Istotną rolę w wydarzeniach ostatnich tygodni odegrały kościoły. Wszystkie przemawiały jednym głosem, stały po stronie ludu, nie angażując się bezpośrednio w sam konflikt, przypomina ojciec Jason de Stivel z papieskiej rady dla popierania jedności chrześcijan. Jest on odpowiedzialny za relacje stolicy apostolskiej ze słowiańskimi kościołami prawosławnymi, w tym z patriarchatem moskiewskim. W ostatnich tygodniach, jak przyznaje ojciec de Stivel, nie zabrakło też konsultacji w sprawie Ukrainy. Posłuchajmy.
Czy od rozpoczęcia kryzysu na Ukrainie stolica apostolska nawiązywała kontakt z patriarchatem moskiewskim?
Stolica apostolska i patriarchat moskiewski utrzymują regularne kontakty, niezależnie od kryzysu na Ukrainie. Jest oczywiste, że aktualny kryzys jest okazją do wzmożenia dialogu i wzajemnych konsultacji, ale zarówno stolica apostolska, jak i patriarchat moskiewski są zgodne co do tego, że to, co dzieje się aktualnie na Ukrainie, jest przede wszystkim problemem Ukraińców i to kościoły ukraińskie i sami Ukraińcy powinni zabiegać o pokój i pojednanie w swej ojczyźnie. Jesteśmy zgodni co do tego, że kościoły ukraińskie i różnych jurysdykcji powinny w tym ze sobą współpracować, mając na względzie pokój i sprawiedliwość i pamiętając o tym, co mawiał Jan Paweł II, że nie będzie pokoju bez sprawiedliwości, a sprawiedliwości bez przebaczenia. W imię sprawiedliwości jest niezbędne, by wszystkie mniejszości na Ukrainie były respektowane. Z drugiej strony wymóg przebaczenia oznacza, że potrzeba też czasu, aby dokonało się pojednanie. W tym kraju nie będzie pokoju bez wzajemnego przebaczenia, procesu oczyszczenia pamięci, który potrzebuje czasu. W tym procesie kościoły odgrywają oczywiście decydującą rolę. Po drugie, kościoły są zgodne co do tego, że nie można przekształcać tego konfliktu o charakterze politycznym i narodowym w konflikt religijny, ponieważ w każdym z kościołów są zwolennicy zarówno jednej, jak i drugiej strony konfliktu. Ważne jest zatem, by kościoły mówiły jednym głosem i tak się rzeczywiście dzieje w ramach Rady Kościołów i Wyznań Religijnych, której przewodzi skądinąd metropolita Onufry, tymczasowy zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. W imieniu Rady wydał on wiele deklaracji, wzywając do pojednania i uszanowania integralności terytorialnej kraju, aby Ukraina nie stała się przedmiotem międzynarodowego konfliktu geopolitycznego. Po trzecie, zdaniem stolicy apostolskiej i Patriarchatu Moskiewskiego nie można dopuścić do przekształcenia tego konfliktu narodowego w konflikt międzynarodowy. Niedopuszczalne są wszelkie ingerencje z zewnątrz. Nie wolno posługiwać się Ukrainą w międzynarodowej grze geopolitycznej, która przyniosłaby szkody samym Ukraińcom.
Jak wybór metropolity Onufrego na nowego zwierzchnika Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego został przyjęty w środowisku ekumenicznym?
Metropolita Onufry został wybrany przez Święty Synod Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego na namiestnika metropolity Kijowa. Aktualnym metropolitą Kijowa jest Włodzimierz, również Ukrainiec. Onufry jest namiestnikiem do czasu wyboru nowego metropolity. Większość biskupów tej cerkwi stanowią Ukraińcy. Cerkiew ta cieszy się pewną autonomią, która pozwala biskupom na wybór swego zwierzchnika. Więź z Moskwą polega na tym, że metropolita kijowski należy do Świętego Synodu Patriarchatu Moskiewskiego. Przypuszczam jednak, że metropolita Onufry będzie kontynuował linię swego poprzednika Włodzimierza, czyli linię cerkwi autonomicznej, w pełni autonomicznej, zachowującej jednak duchową więź z patriarchatem moskiewskim, ponieważ zarówno metropolita Onufry, jak i metropolita Włodzimierz uznają, że należą do duchowej przestrzeni Rusi, to znaczy do tej duchowej rzeczywistości kościelnej, która powstała po chrzcie księcia Włodzimierza w Dnieprze w 988 roku. Przypuszczam, że wybór metropolity Onufrego nie wprowadzi większych zmian. Będzie to pogłębienie autonomii cerkwi ukraińskiej przy jednoczesnym zachowaniu owej więzi duchowej oraz kanonicznej z patriarchatem moskiewskim.
Jak Kościół katolicki podchodzi do stosunków patriarchatu moskiewskiego z Kremlem, które wydają się dość bliskie?
Patriarchat moskiewski w swych statutach w sposób jasny deklaruje rozdział Kościoła od państwa. Jest jednak prawdą, że tradycyjnie, zgodnie z bizantyjską koncepcją Kościoła, relacje państwo-kościół są kształtowane na zasadzie symfonii. W roku 2000 patriarcha moskiewski ogłosił dokument o nauce społecznej rosyjskiej cerkwi, w którym jasno jest powiedziane, że tego tradycyjnego modelu relacji nie da się stosować w aktualnych okolicznościach. Dlatego Kościół musi być koniecznie oddzielony od państwa. Trzeba też pamiętać, że rosyjska cerkiew wiele wycierpiała ze strony państwa, czy to w dobie cesarstwa, czy to w Związku Radzieckim. Nie sądzę zatem, by cerkiew ta miała ochotę nawiązywać do tamtych doświadczeń, które były dla niej bardzo bolesne i przyniosły tysiące męczenników. Jednakże rozdział od państwa nie oznacza rozdziału od społeczeństwa. Kościół musi się solidaryzować ze swym ludem i dlatego musi się interesować kwestiami społecznymi, w tym również gospodarczymi i politycznymi. To uzasadnia zabieranie głosu przez samego patriarchę czy różne departamenty patriarchatu w sprawach relacji państwo-kościół. Tym zajmuje się metropolita Hilarion. W tym tygodniu mogliśmy przeczytać bardzo ciekawy dokument patriarchy Cyryla na temat wojny, w którym bardzo jasno wzywa władze polityczne do zachowania pokoju i nieużywania siły w konflikcie ukraińskim. A zatem patriarcha bynajmniej nie popiera konfliktu, nie broni rosyjskiej polityki w sprawie Ukrainy. Jest to apel o pokój i rezygnację z rozwiązań siłowych w aktualnym konflikcie, który jest, jak mówi patriarcha, przede wszystkim konfliktem wewnętrznym, który musi zostać rozwiązany przez samych Ukraińców bez ingerencji z zewnątrz.
Obecność kościołów podczas manifestacji na Majdanie była bardzo wyraźna. Odegrały tam istotną rolę. Teraz punkt ciężkości przesunął się na Krym. Czy i tym razem należy się spodziewać równie jasnego stanowiska kościołów?
Oficjalnie kościoły nie uczestniczą w tym konflikcie. Wszystkie deklaracje zwierzchników religijnych, czy to prawosławnego metropolity Onufrego, czy to grecko-katolickiego arcybiskupa większego Światosława Szewczuka, jasno stwierdzają, że nie uczestniczą oni w konflikcie, nawet jeśli wśród duchowieństwa są zwolennicy różnych nurtów. Nie sądzę zatem, by postawa ukraińskich kościołów uległa zmianie. Poszczególni księża mogą wyrażać oczywiście swoje opinie, ale nie wypowiadają się oni w imieniu kościoła.
Czy głos arcybiskupa Światosława Szewczuka dociera do różnych stron konfliktu?
Myślę, że jest to ważna postać wśród chrześcijan i w społeczeństwie, jak najbardziej. Myślę, że jego deklaracje znajdują posłuch.
Mówił ojciec Hyacinthe de Stivel, dominikanin z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, odpowiedzialny za relacje Stolicy Apostolskiej ze słowiańskimi kościołami prawosławnymi.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny program.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.